5,5 minuty po godzinie 18. Ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Zapraszają. Zmiana za konsoletą realizatorską. Jarka Pakczyńskiego zastąpił Łukasz Kurzawski. Witamy. Niezmiennie przed mikrofonami
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 w pierwszej części takiej ligowej. O piłce nożnej, o krykówce, o piłce ręcznej, o żużlu będziemy mówić. Będziemy mówić także o jeździectwie, a także o ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Będzie także błyskawiczny konkurs za podwójną wejściówkę na najbliższe mecze kolejorza z Jagiellonią Białystok na stadionie Przybułgarskiej w środę o 20:30. Ale w kalendarzu na razie mamy niedzielę, 6 dzień maja. Słońce zajdzie dopiero po naszej audycji, bo o 20:10, zatem teraz czas i pora na informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
W Białymstoku rozpoczęło się właśnie ostatnie spotkanie 34. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia podejmuje prowadzącą w tabeli warszawską Legię. W dwóch wcześniejszych meczach Górą Goście Korona Kielce przegrała z Wisłą Kraków 0-3, a Zagłębie Lubin uległo Górnikowi Zabrze 0-2. Włoch Elia Viviani z grupy Quickstep Floors wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Był najlepszy na mecie ponad 200-kilometrowej trasy z Berszewy do Eliatu. Liderem wyścigu pozostał Australijczyk Rohan Dennis z zespołu BMC. Polacy w tegorocznej odsłonie wyścigu nie startują. Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears awansowały do drugiej rundy rywalizacji deblistek tenisowego turnieju WTA na kortach ziemnych w Madrycie. W pierwszym swoim meczu pokonały hiszpańsko-słoweński duet Lara Arabuarena Vecino i Katarina Srebotnik 7-5 i 7-5. W zakończonych już meczach żużlowych z udziałem wielkopolskich drużyn w pierwszej lidze Eurofinance Polonia Piła przegrała w Krakowie ze Speedway Wandą 43-47, a w drugoligowym spotkaniu zespół MDM-u komputerów Terzet Ostrowi pokonał Polonię Bydgoszcz 59-31.
8 minuty po 18:00, Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, piosenka na dobry początek tej godziny spotkania z muzyką i sportem. To będzie piosenka o grzeszeniu Pet Shop Boys, a później o grzeszkach, jakie popełnili piłkarze Lecha na stadionie w Płocku wczoraj w meczu 34. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy.
Last one. Futbol w Radiu Poznań.
12 minut po godzinie 18, audycja w sportowym rytmie i przed nami pierwszy dzisiaj blok piłkarski. Mówić będziemy o rozgrywkach szczebla centralnego. Zaczynamy oczywiście od 34. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Po tym, co wydarzyło się w 33., czyli po meczu na Bułgarskiej przegranym przez Lecha z Górnikiem Zabrze 2-4, nie ma co ukrywać, Wojtku, że liczyliśmy, że wyprawa do miasta Nawciarze, do Płocka na mecz z Wisłą lepiej zakończy się dla graczy kolejorza.
Po tej porażce z zabrzańskim Górnikiem przy Bułgarskiej cały czas jeszcze wszystko było w nogach piłkarzy Lecha i tylko od nich zależało, czy mogą wywalczyć tytuł mistrzowski, ale do tego potrzebne było zwycięstwo w Płocku w starciu z Wisłą. To spotkanie niestety dla sympatyków kolejorza zakończyło się bezbramkowym remisem, który troszeczkę oddala piłkarzy Lecha od tego mistrzowskiego tytułu. Już nie wszystko jest w ich nogach, już muszą liczyć także na korzystne wyniki w innych spotkaniach. Wracamy do tego meczu w Płocku. W wypowiedziach, które zbierali dla nas wczoraj i Grzegorz Hałasik, i także Dawid Cyptrowski. Na początek trener zespołu gospodarzy Jerzy Brzęczek, a będzie także Nenad Bielica, będzie również Maciej Makuszewski.
No właśnie, zaczniemy od jednego obozu poznańskiego. Nenad Bielica i Maciej Makuszewski rozpoczynają pomeczowe opinie zbierane przez naszych reporterów.
Mamy dużo pracy do końca, duża walka i mam nadzieję, że to, co nie byliśmy ostatnie dwa mecze szczęśliwi, wróci u kolejnych meczach.
Ten brak skuteczności to gdzieś kwestia, nie wiem, mentalu, psychiki, że w tych kluczowych momentach mogą się nogi plątać?
Pracujemy jak zawsze. Myślę, że ważne jest, że drużyna walczy, że stworzyła 4, 5, 6 dobrych sytuacji, żeby strzelić. Nie się udało być skuteczny dzisiaj, ale jestem 100% pewny, że w środku będę lepiej.
Trochę zabrakło mi ryzyka takiego, żeby wpuścić dwóch napastników w jednym czasie, bo widać było, że Lech walczy o zwycięstwo, że to Wisła bardziej cieszyła się z tego remisu niż poznański Lech, a Chobłęko wszedł za Gytkiera. Skąd taka decyzja, by tych dwóch nie grało ze sobą?
Nie chciałem zmienić już wiaka do tego, co było na bardzo dobrym poziomie dzisiaj. Mieliśmy na skrzydłach Makiego i już wiaka i Christian już był troszkę zmęczony, dlatego ta zmiana.
Jeszcze tylko dopytam, bo na konferencji prasowej pan powiedział, że jest pewny, że w meczu z Jagiellonią Białystok ta skuteczność już będzie dużo lepsza. Skąd taka pewność bije? Bo no, sam pan przyzna, że po tym dzisiejszym spotkaniu to jednak kibice aż takiej pewności mieć nie mogą.
Ja jestem 100% pewny, że będzie lepiej.
Wszedłem, starałem się to rozruszać jeszcze z przodu, jeszcze trochę coś pobiegać, coś stworzyć pod bramką przeciwnika. No i nie udało się stworzyć nic takiego 100%. Staraliśmy się do samego końca strzelić tego zwycięskiego gola. No, czasami są takie mecze, że nic nie chce wpaść. Dzisiaj naprawdę mieliśmy swoje okazje, nie udało się strzelić i niestety nie wywozimy 3 punktów.
Żółta kartka po starciu z Dominikiem Furmanem i trochę się zagotowałeś, tak mówiąc żargonem, bo pewnie tam jakieś niewybredne słowa poleciały w kierunku Dominika. Zwykłe boiskowe spięcie, czy rzeczywiście trochę cię zirytował tym wejściem?
Nie, no, zwykłe boiskowe spięcie, wiadomo, są emocje. Ja też wchodzę na boisko, chcę wygrać mecz i są emocje. Jestem tam trochę naładowany, wiadomo, chcę coś tutaj od siebie też dać drużynie i przede wszystkim to sobie zwycięstwo, bo takimi meczami, gdzie jest remis, to nawet się nie zadawalam i nie ma nawet to, o czym myśleć. Teraz trzeba patrzeć na środę i tutaj jest dla nas najważniejszy mecz.
A co, jutro wszyscy pewnie będziecie trzymać kciuki za Jagiellonię, bo jeśli Legia wygra, no to już nie wszystko od was będzie zależało w walce o mistrzostwo.
Ja myślę, że Jagiellonia też sobie zdaje sprawę, bo też chłopaki mają cel taki, jak wszyscy w tej grupie finowej chcą zająć się jak najlepsze miejsce. Jagiellonia ma szansę na tytuł, wiele kolejek była pierwsza i ma szansę przed własną publicznością zagrać z Legią i chyba wyprzedzić. Jeżeli wygra z Legią, to wyprzedzi Legię. To myślę, dla nich też jest bardzo ważny mecz, no a my patrzymy na siebie i nie ma co ukrywać. My musimy wygrać kolejny mecz, a tak jak pan powiedział, no jutro zobaczymy. No mam nadzieję, że Jagiellonia jutro też powalczy o swoje.
Maciej Makuszewski, no to panie Macieju, informacja. 10. minuta spotkania Białystoku, Jagiellonia, Legia na razie jest 0-0. My powracamy do pomeczowych opinii do Płocka. Tym razem opowie nam o tym spotkaniu, o jego spojrzeniu trener drużyny gospodarzy Wisły Płocki Jerzy Brzęczek.
Było to emocjonujące spotkanie, może nie było zbyt dużo takich sytuacji stuprocentowych, strzeleckich, ale obie drużyny bardzo dobrze neutralizowały się w tej środkowej strefie, nie pozwalały na te piłki prostopadłe, na tworzenie akcji. Lech w pierwszej połówce miał dwie bardzo dobre sytuacje, bardzo dobre dwie interwencje Tomasa, ale myślę, że w drugiej połówce, patrząc tak przez rozegranie piłki i przez stworzoną sytuację, nie miał jakiejś takiej dogodnej, stuprocentowej, z wyjątkiem tych niebezpieczeństw w powstałych fragmentach gry. Oczywiście my bardzo szanujemy ten punkt, bo myślę, że w tym ostatecznym rozrachunku może być dla nas bardzo istotny, bardzo ważny.
Lech Poznań zremisował w Płocku z Wisłą 0-0. Obrońca kolejorza Wołodymyr Kostewicz.
Za bardzo skuteczny się chyba wydaje się. No, chyba każdy wiedział, że stworzyliśmy naprawdę dużo sytuacji, nie strzeliliśmy żadnej bramki i bardzo smutno po tym meczu przez to.
Na plus chociaż defensywa, bo nie udało się Wiśle gola strzelić.
Nie wiem, czy jest to takie pocieszenie, bo przyjechaliśmy tu po 3 punkty.
Walka jest o Mistrzostwo Polski.
Nie ma żadnej presji, po prostu gramy od meczu do meczu. Dzisiaj myśleliśmy tylko o Płocku i nie myśleliśmy, jak tam zagramy w końcu sezonu, a teraz gramy z Jagiellonią i myślę tylko o tym meczu, nie myślę o jakąś presję czy coś takiego.
Szkoda tylko, że nie wszystko może już zależeć od was do końca sezonu.
Wiadomo, no walczymy do końca.
Dużą aktywność przede wszystkim w pierwszej części spotkania wykazywał Kamil Jóźwiak. Czegoś z przodu jednak dzisiaj zabrakło, tylko skuteczności?
No tak myślę, bo znowu stwarzamy sobie tę sytuację i nie mamy tej skuteczności znowu, no cóż, może trochę szczęścia jeszcze oprócz tej skuteczności, bo myślę, że i Mario miał dobry pomysł i bramkarz tutaj go wyczuł i Krystian też myślę, że dobrze uderzył tą piłkę, no myślę, że po prostu szczęścia, bo stworzyć sobie też tyle sytuacji na wyjeździe, to też zdominowaliśmy przeciwnika, byliśmy na pewno dużo lepsi, no ale cóż, remis i jeszcze zostało trochę mecz do końca, także wszystko jest jeszcze otwarte.
W pierwszej połowie właśnie miałeś te dobre podania, niestety nie okazały się one asystami, później sam trochę wziąłeś sprawy w swoje ręce, próbowałeś też strzelić z dystansu, już było czasami szukanie każdego rozwiązania.
No można tak powiedzieć, trochę w tej drugiej połowie myślę, że mieliśmy mniej tych klarownych sytuacji, bo myślę, że ta jedna chyba co Krystianowi spada pod nogi, trochę zaskoczenie dla niego, ale na pewno myślę, że było trochę mniej tych sytuacji i szkoda, bo naprawdę myśleliśmy, że no mogliśmy na pewno to spotkanie wygrać dzisiaj. Ale cóż, tak jak mówiłem, wszystko jest otwarte i będziemy na pewno walczyć do końca.
Tylko, że po weekendzie nie wszystko może zależeć niestety już od was. Powoli się to troszeczkę spod kontroli wymyka.
Czy my nie będziemy na pewno kalkulować i skupiać się na innych. My musimy skupić się na sobie i zacząć wygrywać mecze.
Wczoraj wygrać się nie udało. Wisła Płock, Lech Poznań 0-0. Do tej pory w piątek i w sobotę rozegrano też 4 mecze w grupie spadkowej. Krakowia w piątek zremisowała ze Śląskiem Wrocław 3-3, a Gdańska Lechia niespodziewanie przegrała z Brubetem Termaliką Nieciecza 0-1. W sobotę Sandecja Nowy Sącz pokonała Piasta Gliwice 2-1, a Pogoń Szczecin zwyciężyła Gdyńską Arkę 3-2. I w dwóch zakończonych dzisiejszych meczach grupy mistrzowskiej, przypomnę, Korona Kielce uległa Wiśle Kraków 0-3, a Zagłębie Lubin przegrało z Górnikiem Zabrze 0-2. Trwa spotkanie w Białymstoku. Jagiellonia wciąż remisuje z warszawską Legią 0-0. Rzut oka na tabelę. Tutaj na czele warszawska Legia 60 punktów, oczko przewagi nad poznańskim Lechem i 3 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. A jak wygląda sytuacja na drugim końcu tabeli, jeżeli chodzi o pozycje spadkowe? Bez zmian Brukbet, Termalika Nieciecza i Sandecja Nowy Sącz, ale Gdańska Lechia po porażce na własnym boisku z zespołem z Niecieczy wciąż jeszcze może spaść z ekstraklasy i pomyśleć, że to drużyna, która w ubiegłym sezonie była tak naprawdę o jedną bramkę od wywalczenia mistrzowskiego tytułu w ostatniej kolejce.
Dlatego futbol jest tak piękny, bo jest tak nieprzewidywalny, mawiają klasycy. Zobaczymy, czy klasycznie i ciekawie będzie także w najbliższą środę o 20.30 na Inea Stadionie przy Bułgarskiej, gdy Lech zagra mecze 35. kolejki Lotto Ekstraklasy, oczywiście w grupie mistrzowskiej z Jagiellonią Białystok. My proponujemy Państwu właśnie w tym momencie kolejny konkurs o podwójną wejściówkę na to spotkanie. Przypominamy, konkurs jest przeznaczony dla Państwa posiadających kartę kibica kolejorza. To będzie konkurs SMS-owy, a więc telefony są potrzebne, ale by wysłać SMS-a. Wojtku, pozwolisz, że zadam pytanie?
Po raz drugi pozwalam.
W marcu było takie spotkanie pomiędzy Lechem i Jagiellonią. Pytanie brzmi, jakim wynikiem się skończyło to ostatnie ligowe starcie graczy kolejorza i Jagi?
Było to spotkanie przy Bułgarskiej, 71-601, hasło Radio Poznań, odpowiedź oraz imię i nazwisko. Czekamy.
Czekamy. My teraz gramy przez 3,5 minuty, a później w dalszym ciągu będzie o piłce nożnej i o dobrych wieściach z drugoligowych boisk dla warciarzy.
You see, you're my
3 minuty rozstrzygnięcia naszego konkursu na podwójną wejściówkę na mecz Lecha z Jagiellonią Białystok. Ten mecz w środę o 20.30. Państwo jeszcze te SMS-y przesyłają. Nie wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Pytaliśmy o wynik meczu ostatniego pomiędzy kolejorzem a drużyną białostockiej Jagi. A my teraz zgodnie z obietnicą o 29. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. Ważne wczoraj spotkanie w Ogródku przy drodze Dębińskiej. Warta Poznań podejmowała Olimpię Elbląg i było to naprawdę dramatyczne spotkanie.
Zakończyła się pierwsza część spotkania. Udana dla Warty Poznań. 1-0 po podaniu Artura Maciniaka. Bramkę zdobył Przemysław Kita. I na razie mamy w garści 3 punkty, aby te 3 punkty pozostały w Poznaniu. Także po ostatnim gwizdku sędziego.
Pełne emocji spotkanie na stadionie Warty z Olimpią Elbląg. Jest prowadzenie od 3 minuty po trafieniu Przemysłowa Kity. Warciarze 1-0. No ale w 78 minucie fatalna sprawa, bo druga żółta kartka w konsekwencji czerwona. Przemek Kita, już jesteś poza boiskiem. No dramatyczny mecz.
No na pewno. Gdzieś się teraz cofnęliśmy. Próbujemy ten wynik utrzymać. Więc myślę, że i tak dowiedziemy te 3 punkty, bo drużyna jest zdeterminowana, żeby wygrać. Tyle meczów zremisowaliśmy, że w końcu musimy przywieźć. U nas musi zostać zwycięstwo, 3 punkty.
Taki trudny moment dla ciebie, no bo miałeś żółtą kartkę na koncie, ale czasami ferworze walki nie da się po prostu człowiek zupełnie wyłączyć.
Oczywiście, no tu nie kalkuluje się czasem. Czasem trzeba iść do końca, ale uważam, że nie, to nie był faul na... Tam w ogóle nie był faulu. Ja konsekwencje tego stanu żółtą myślę, że niesprawiedliwie.
Pierwsza połowa powinna chyba być wyżej niż 1-0.
Na pewno, mieliśmy tę sytuację, tylko trzeba to skończyć.
Ale wciąż jesteś, widzę, pełen optymizmu, teraz z takim niepokojem. My wszyscy będziemy przez 10 minut patrzeć na boisko.
No nie, myślę, że ostatnio graliśmy w 10 z Kluczborkiem i nie najgorzej to wyglądało, więc myślę, że drużyna podoła.
Głęboko odetchnął dyrektor sportowy poznańskiej Warty po meczu Zielonych z Olimpią Elbląg 1-0, mimo że ostatnie 12, nawet 15 minut graliście w dziesiątkę poczerwieni dla Przemysława Kity. A ważne zwycięstwo.
No bardzo ważne, po tej serii można powiedzieć meczy bez wygranej, no tym bardziej mecz u siebie, które ostatnio też nie mogliśmy u siebie wygrać, nawet takie 1-0 bardzo cieszy, bo 3 punkty dopisujemy w tabeli i to jest najważniejsze.
3 punkty dopisane i znowu trudny tydzień, bo 2 wyjazdowe mecze, środa do Bełchatowa i najbliższa sobota 12 maja w Puławach. Znowu nie będzie łatwo.
No nie będzie łatwo, ale jak ten mecz dzisiejszy pokazał, że w Olimpii Elbląg dużo młodzieżowców grało, też nie było łatwo. Do samego końca no tutaj cierpieliśmy, żeby nie stracić gola, bo graliśmy w 10, ale udało się i najbliższe mecze nie będą łatwe, ale wydaje mi się, że drużyny, które, do których jedziemy, prezentują jakiś określony styl, poziom, z takimi nam się troszeczkę lepiej gra. No i dalej będziemy walczyć o to, żeby zająć jedno z 3 pierwszych miejsc.
Trener Petr, nawet panie trenerze, były same 3 punkty warciarzy, były potrzebne bardzo w tym meczu z Olimpią. 1-0 i nerwówka w samym końcówce spotkania.
No tak, no wiadomo, jesteśmy troszeczkę pod presją, bo te ostatnie wyniki nie byli według tego, jak sobie wyobrażaliśmy. Dlatego dla nas się liczą tylko punkty i nic więcej. I chociaż uważam, że ta pierwsza połowa była w porządku, że graliśmy bardzo dobrze, a w drugiej połowie, jak to zawsze bywa, mówimy, gramy dalej, ale gdzieś tam w tych zawodnikach to jest w głowach, że bronimy i niepotrzebnie, myślę, to było, bo nie utrzymaliśmy piłkę i ta gra się całkiem zmieniła.
Otwarcie meczu rzeczywiście imponujące, już 3 minuta było 1-0. Powinno być więcej tych goli dla was w pierwszej części spotkania. Pamiętam, że ale jest to chwila takiego oddechu, nie za długiego, bo w środę macie Bełchatów, a w następną sobotę Puławy i trzeba chyba myśleć trochę do przodu.
No tak, no teraz myślę, że włączyliśmy się z powrotem o tą walkę o awans, a musimy w tych dwóch meczach na pewno jakieś punkty przywieźć, bo jeżeli byśmy mieli dwa razy przegrać, to na pewno byśmy znowu stracili do tej ciolówki, także musimy się do tego przygotować i wiem, że to jest nieprzyjemne, bo gramy we środę o 19, wrócimy w nocy, a w piątek już musimy startować, bo gramy aż w Puławach w sobotę, coś jest trochę droga, też podróż może mieć tam wpływ na to, ale mamy kadrę, będziemy się starali jakoś z tym sobie poradzić.
Łatwo nie jest po pierwszym Petro Niemce, ale wczoraj było naprawdę znakomicie. Po zaciętym meczu, przypomnijmy, Warta wygrała z Olimpią Elbląg w 29. kolejce drugiej ligi 1-0. W innych meczach tej górnej części tabeli z udziałem tych drużyn, które tam się plasują, Garbarnia Kraków dość niespodziewanie pokonała GKS Jastrzębie, czyli lidera rozgrywek 3-1. Radomiak pokonał Znicze Pruszków 2-1, a Wisła Puławy zremisowała z Łódzkim Klubem Sportowym 0-0. W innych meczach Gwardia Koszalin uległa GKS-owi Bełchatów 1-3. Legionowia przegrała z Gryfem Wejherowo 1-2. Rozwój Katowice pokonał Błękitnych Stargard 1-0, a w meczu Siarki Tarnobrzeg ze Stalą Stalowa Wola remis 2-2. Jak wygląda tabela? Jastrzębie na prowadzeniu 58 punktów. Warta jest druga, punktów 51. Na miejscu trzecim ŁKS, który ma 50 punktów. Na czwartym miejscu barażowym Radomiak, punktów 50. I na piątym miejscu wczorajszy rywal warciarzy, czyli Olimpia Elbląg, która już troszkę traci, bo ma na koncie 43 punkty.
Rozwiązujemy nasz konkurs. Kolejna wejściówka na mecz Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok trafi do rąk pana Łukasza. Pan Łukasz najszybciej przesłał odpowiedź prawidłową, że ten marcowy mecz pomiędzy zespołami Kolejorza i Jagiellonią Białystok przy Bułgarskiej zakończył się z wysokim zwycięstwem zespołu Nenada Bielicy 5-1. Nie mamy nic przeciwko powtórce w najbliższą środę.
Oczywiście ostatnio było 6 goli, ale nie do końca w tę stronę, w którą miały być te 4 przynajmniej. Na zegarze 29,5 minuty po godzinie 18 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Teraz kolejny muzyczny oddech, a później powiemy o piłce ręcznej i o koszykówce.
De nuages marécages.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Spore emocje na parkietach Superligi PGNiG, piłkarzy ręcznych, także z udziałem wielkopolskiego jedynaka ekipy Energii MKS-u Kalisz, która po spotkaniach barażowych z Zagłębiem Lubin trafiła do fazy play-off, do 1/4 finału, no ale tutaj już rywal wybitny, rywal eksportowy, czyli PGE Vive Kielce. Pierwsze pierwszomajowe spotkanie w kaliskiej arenie zakończyło się wygraną drużyny gości z Kielc 35-21. Rewanżowe spotkanie PGE Vive Kielce kontra Energia MKS Kalisz odbędzie się w najbliższy wtorek 8 maja o godzinie 20.15.
Teraz rywalizacje na pierwszoligowych parkietach. Na początek grupa A. Już w ubiegłą niedzielę awansem mecz 26. kolejki rozegrał zespół poznańskiego Grunwaldu, wygrywając na wyjeździe z Warmią Traveland Olsztyn 23-20. Nielba Wągrowiec już w ten weekend pokonała na wyjeździe drużynę MKS-u Grudziądz 37-25, a swój mecz trzeci wielkopolski pierwszoligowiec Real Astroma Leszno na wyjeździe z Sokołem Kościerzyna rozegra dopiero w najbliższą środę. W innych spotkaniach tej serii, które już za nami, akademicy z Warszawy pokonali rezerwy Orlenu Wisły Płock 36-30. SMS ZPRP Gdańsk zwyciężył Gwardię Koszalin 28-20. Stal Gorzów przegrała z GKS-em Żukowo 30-35, a Mazur Sierpc zremisował z Pomezanią Malbork 21-21. W tej serii spotkań pauzowała drużyna AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z kolei w grupie B swoje spotkanie wielkopolski jedynak drużyna Ostrowi zagra dopiero 30 maja. Wówczas Ostrowianie zagrają na wyjeździe w Łodzi z tamtejszą Anilaną. W meczach, które rozegrano podczas tego weekendu, MTS Chrzanów pokonał siódemkę Miedź Legnica 31-19. Olimpia Piekary Śląskie wysoko wygrała z Czuwajem Przemyśl 41-33. AZS AWF Biała Podlaska wygrał z MKS-em Wieluń 31-27. SPR PWSZ Tarnów pokonał Wiret Zawiercie 40-25, a KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski wygrało z AZS-PR-em Zawadzki 32-23.
Na antenie Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie.
Radio Poznań pod koszami.
Jeśli chodzi o ekstraklasę męskiej koszykówki, to wielkie, wielkopolskie emocje za sprawą ekipy BM Slam Stali, która w imponującym stylu szybciuteńko po trzech wygranych spotkaniach z drużyną Kinga Szczecin awansowała już do półfinału, a zatem Wielkopolanie są w czołowej czwórce przed ekipą trenera Zorana Rajkowicza. Naprawdę spore półfinałowe wyzwanie, rywalizacja z drużyną S Torunia, ale posłuchajmy, jakie są nastroje po tym zwycięskim ćwierćfinale i przed półfinałami, mówi menedżer BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski Grzegorz Ardelli.
Pokonaliśmy, owszem, w pięknym stylu, ale wcale to nie były łatwe mecze, bardzo trudne mecze, no ale uporaliśmy się z drużyną ze Szczecina. Spodziewaliśmy się ciężkiej walki, szczególnie w drugim spotkaniu postawili mega trudne warunki. Bardzo mocno się, że tak powiem, kolokwialnie bili, no ale my jeszcze bardziej. Może się biliśmy lepiej i dlatego przeszliśmy i wynik 3-0. Nie odzwierciedla też tej całej serii, która na boisku była, ona bardzo trudna.
Chyba dla Was, jako ludzi pracujących w sztabie przy drużynie BM Slam Stali, ten awans do czołowej czwórki jest jakimkolwiek zaskoczeniem, czy nie? Czy to jest plan?
Jest to na pewno plan. Chcieliśmy awansować na pewno do czwórki, a czy zaskoczenie? No, trudno powiedzieć. Na pewno chcieliśmy być w tej czwórce, naszym celem była ta czwórka, jesteśmy w tej czwórce, ale nie przyszło to łatwo.
Apetyt na pewno rośnie w miarę jedzenia. Teraz ta kolejna przeszkoda, chyba jeszcze trudniejsza, ekipa polskiego cukru z Torunia. No i początek tej batalii półfinałowej już w najbliższy czwartek na parkiecie w Ostrowie Wielkopolskim. Z jakim nastawieniem przystępujecie?
Oczywiście z jak najbardziej walecznym, jak najbardziej skoncentrowani będziemy. Super, że mamy przewagę własnego boiska i pierwsze mecze zaczynamy u siebie. Dla nas, nie ukrywajmy, będzie to na razie finałów. Czyli ta seria ze Szczecin z Toruniem będzie finałem. Przejście Torunia będzie dużym sukcesem, a co będzie później, będziemy myśleć później.
Pierwsze dwa mecze, jak pan powiedział, w Ostrowie Wielkopolskim. Czwartek godzina 17.30 i sobota godzina 20. No ta hala przy ulicy Wrocławskiej chyba będzie pękać w szwach, jak zwykle.
Mam nadzieję i myślę, że tak będzie.
Taki ostatni meldunek, jeśli chodzi o zdrowie, o dyspozycję z wewnątrz drużyny. Zrobiliście sobie tym szybkim zwycięstwem z Kingiem Szczecin tak trochę majówki.
Tak. Trochę majówki jest to bodaj 7 czy 8 dni do następnego meczu. Odpoczniemy w czale pomiędzy meczami. Krótki nabawił się Drobnej Chyliński. Nasz najlepszy gracz z drugiego spotkania w trzecim meczu w ogóle nie zagrał. Także na mecze, na serię z Toruniem wszyscy na pewno będą w 100% gotowi.
Panie Grzegorze, proszę nam na koniec powiedzieć, czasami gdzieś się przemknie myśl o złocie?
No tak, nie oszukujmy się, każdy o tym myśli. Niektórzy z zawodników, czy to trenerzy, czy ktoś w sztabie zdobywali już złote medale w innych klubach. Także nie uciekniemy od tego, myślimy o tym, ale na 100% podchodzimy do rywalizacji z Toruniem. Dla nas, jak wcześniej mówiłem, finał jest na razie w półfinale. To będzie później, to będzie później.
Trzymamy mocno kciuki za koszykarzy BM Stali Ostrów Wielkopolski. Przypominamy, pierwsze półfinałowe starcie z polskim cukrem Toruń już w czwartek o godzinie 17.30 w Ostrowie Wielkopolskim w hali, szkolnej hali przy ulicy Wrocławskiej.
Trzymamy także kciuki za pierwszoligowy zespół Jamaleksu Polonii Leszno, który walczy z kolei w półfinałach z ekipą Sokoła Łańcut. Wczoraj niestety wyjazdowe starcie w Łańcucie przegrane przez zespół z Leszna 82-75. Przepraszam, wygrane przez zespół z Leszna 82-75, ale w kontekście całej rywalizacji to tylko zmniejszenie prowadzenia zespołu Sokoła Łańcut na 1-2. Dzisiaj kolejna rywalizacja pomiędzy tymi drużynami. Krzysztof ma okazję śledzić rezultat tego spotkania. Jak wygląda?
No nie jest najlepiej. 4 minuty i 1 sekunda do końca trzeciej kwarty tego spotkania i gospodarze Sokoła Łańcut prowadzą z drużyną Jamaleksu Polonii Leszno 55-46. Dwoi się i troi Kamil Hanna z drużyny leszyńskiej zdobył już 14 punktów, ale również kapitalna gra Klimy w zespole Łańcuta, 17 punktów tego gracza, stąd też ta przewaga Sokoła, przypomnę, 55-46 w tej chwili.
Gdyby Polonii jednak udało się zwyciężyć w tym meczu i wyrównać stan całej rywalizacji w play-off na 2-2, to decydujący piąty mecz odbędzie się w najbliższą środę na parkiecie w Lesznie. Trzymamy kciuki.
Za 20 minut, godzina 19 w audycji w sportowym rytmie, już za 2,5 minuty o sporcie żużlowym.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de provecho en el viento rápido me llevo.
Żużlowych torach z Radiem Poznań.
Dziś przede wszystkim czekamy na emocje w Lesznie, gdzie przypomnę od godziny 19 mecz na szczycie naszej żużlowej ekstraligi. Mistrz Polski i lider rozgrywek Fogołnia Leszno podejmować będzie drużynę wicelidera Włókniarza Częstochowa. Na pierwszoligowym torze za nami już mecz z udziałem Eurofinance Polonii Piła. Tak jak mówiliśmy wcześniej, Pilanie niestety przegrali w Krakowie ze Speedway Wandą 43-47. W drugiej lidze żużlowej drużyna MDM Komputery Terzet Ostrowi wygrała wysoko z Polonią Bydgoszcz 59-30. 21, ale to nie jedyne podczas tego weekendu emocje na drugoligowych torach.
Będziemy za chwileczkę na torze stadionu w Rawiczu, gdzie doszło do meczu kolejarza z ekipą Iwestonu PSŻ Poznań. 53-37, takim wynikiem zakończyły się derby wielkopolski pomiędzy tymi drużynami. Po meczu sędzia zweryfikował jednak ten rezultat. Okazało się, że Władimir Borodulin z PSŻ miał inny numer silnika niż ten podany w zgłoszeniu. Zdobyte zatem przez niego punkty zostały anulowane i tym samym ostateczny wynik to 53-31 dla ekipy gospodarzy. Jak napisał nasz reporter Jacek Marciniak, najwięcej punktów dla gości po 12 zdobyli Marcel Kaiser i Fredrik Jakobsen, a wśród gospodarzy także 12 punktów wywalczył na torze Ricky Wells. No to teraz dźwiękowo zajrzyjmy na Rawicki Stadion.
Przegraliśmy spotkanie, gratuluję zwycięzcom, drużynie z Rawicza.
Tomasz Bajerski, trener PSŻ Poznań.
Dwóch zawodników meczu się nie wygra. Widać po punktach, kto jechał, kto robił punkty i komu się należą brawa za to spotkanie.
Kto pana najbardziej zawiódł?
Nie chcę tutaj na razie na gorąco tego oceniać. Jestem zadowolony z Marcela Kaisera, który od początku sezonu jedzie naprawdę co zawody coraz lepiej. To jest jego praktycznie domowy tor. Pojechał naprawdę bardzo fajnie. Jakobsen w końcu na 6 startów, 4 starty wygrał, także tutaj naprawdę z tych chłopaków naprawdę warto się cieszyć i gratulować.
Ale mecz zacięty był.
No zacięty był, różnie było. Raz dla nas, raz dla nich 5-1, ale ogólnie ciągle coś się dzieje. Belago dzisiaj dwa silniki, które przywiózł po remontach, obydwa padły silniki, także ciągle coś. Jak nie pojedzie jeden, to pojedzie drugi, także nie ma stabilności w drużynie i równego poziomu.
Różnice robią juniorzy, prawda?
Nawet nie chcę o tym wspominać.
Pochodzący z Rawicza zawodnik PSŻ Poznań, Marcel Kaiser.
Dzisiaj śmiałem się, bo wyjechaliśmy z domu, zapaliła się rezerwa, mówię, ej, nie tankujemy dzisiaj. Także fajnie, że było blisko. Mimo to, że było blisko, dużo pracy dzisiaj było przed nami, naprawdę ciężkiej pracy, żeby ten wynik osiągnąć. Cały czas staramy się, żeby było lepiej i z każdym meczem wydaje mi się, że dochodzimy do tego, że jest lepiej. Dzisiaj szkoda trochę, w pierwszym wyścigu gdzieś tam żeśmy się nie dogadali z Wową i gdzieś tam trochę ze mną pojechał, musiał widocznie pojechać tak ze mną i straciliśmy 5-1 na rzecz Damiana Banińskiego. No i później już było, można powiedzieć, że po sznurku, bo jechało się znakomicie.
Na pewno z dzisiejszego meczu zadowolony jest trener Unii Kolejowej Roman Jankowski.
Jak drużyna wygrywa, to trener jest zadowolony. Chociaż mieliśmy parę takich słabszych punktów, głównie spowodowanych jakimiś defektami sprzętowymi, ale liczy się wynik. Wygraliśmy dosyć wysoko, fajna zaliczka przed rewanżem.
Poznań stawił opór, prawda?
No dokładnie tak. Naprawdę były ciekawe zawody. Super drużyna, fajni zawodnicy, bardzo dobrze jeżdżą. Było zresztą widać po wyścigach, że nie były zawody do jednej bramki, tylko bardzo wyrównane, chociaż ten wynik na końcu dosyć wysoki się zrobił, ale do 13 biegu, czy tam 12 były wyrównane.
W barwach Unii Kolejarza dzisiaj wystąpił junior Leszczyńskiej Unii Bartosz Smektała.
Ja jestem zawodnikiem, który strasznie lubi jeździć i nie ukrywam, że potrzebowałem takiego meczu, żeby sobie po prostu pojeździć, posprawdzać sprzęt. Mam jeden silnik, który kompletnie mi w ogóle nie pasuje i dzisiaj te zawody przeznaczyłem na to, żeby wiadomo, jak tylko będę mógł pomóc drużynie, ale też żeby po prostu dopasować sobie sprzęt, bo niestety na treningu tego bym nie dał rady zrobić. Na treningu zawsze jest dobrze, nieważne na czym się wyjedzie, a jednak zawody to zawody, zawsze ściganie z innymi zawodnikami. Fajnie, że mogliśmy dzisiaj oczywiście bezpiecznie do domu mogę wracać, ale fajny dla mnie dzień oczywiście.
Tor w Rawiczu trudny, prawda?
O, no właśnie, to jest też kolejna taki plusik tego, że dlaczego tutaj też jechałem. Po prostu tu w Rawiczu jest dosyć fajny tor do jazdy, do nauki. Ja potrzebuję nadal tej nauki, więc dzisiaj tak jak mówię, wiadomo, chciałem pojechać tutaj z 15 punktami, ale 10 punktów też jest dobre, sprzęt przetestowany. Kiedyś chyba ten poziom drugoligowy był dużo gorszy, teraz jest naprawdę na wysokim poziomie.
I na tym fajnym torze w Rawiczu, nietypowy jak na mecz żużlowy wynik 53-31 dla ekipy gospodarzy. A co słychać na pierwszoligowych torach? Wracamy tam, bowiem dzisiaj swoje spotkanie od 18 toczy zespół KAR Gwarant Startu Gniezno.
Tak jest, tor stadionu przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie. Na razie korzystna rywalizacja dla gospodarzy. KAR Gwarant jeździ z łódzkim Orłem. I po wyścigu numer 5 mamy prowadzenie gospodarzy 20-10. Dzięki uprzejmości kolegów z portalu Sportowe Fakty WP.pl możemy podglądać także zdobycze punktowe. Na razie 5 punktów na koncie Adriana Gały, 3 punkty Eduarda Krzmara i 3 punkty za zwycięstwo w pierwszym wyścigu Mirosława Jabłońskiego. I zerkamy, kto tam najlepiej jeździ w drużynie łódzkiej. Na razie Hans Andersen w 2 startach przywiózł do mety 4 punkty. Po 5 gonitwach KAR Gwarant Start Gniezno prowadzi w meczu najpierwszej ligi żużlowej z Orłem Łódź 20-10. A u nas za minutkę będziemy już na parkurze w Iwnie. Oh, Na hipodromie w Iwnie pan Stanisław Helak, 46. odsłona kultowej, można powiedzieć, imprezy rozgrywanej w naszym regionie. Błękitna Wstęga Wielkopolski. A tradycja trwa, panie Stanisławie?
Tradycja trwa. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze do 50. dociągnąć. Zawody są, ludzie przyjeżdżają, chętni są uczestnicy. Raz więcej, raz mniej. W tym roku mamy go błękitne, będzie około 10-12. Konie startowało także lepiej jak w zeszłym roku. Pogoda piękna, trybuny przygotowane, wszystko jest, zawodnicy startują. Powinno być dobrze.
Przypomnijmy, kiedy to się zaczęło, bo stało się to za sprawą pańskiego świętej pamięci taty, pana Henryka Helaka.
No zaczęło się to 46 lat temu już także zawody i tak od tych 46 lat bez przerwy. Była krótka przerwa z zawodami w Iwnie, były w sąsiedniej miejscowości rozgrywane, ale generalnie większość była tutaj na najwieńskich hipodromach. No i tak mówię, tak co roku w maju staramy się to w okolicach pierwszej niedzieli maja te zawody organizować. My tu rozgrywamy dwie imprezy. Jest jedna impreza regionalna, która odbywa się w ramach Błękitnej Wstęgi Wielkopolski i jest impreza ogólnopolska na drugim parkurze w ramach Mistrzostw Powiatu Poznańskiego. Razem mamy 160 koni, czyli to jest około 90 zawodników.
Jakie kategorie wiekowe?
Oj, od 9 lat do... Nie ma określonej górnej granicy wieku w jeździectwie, także najmłodszy zawodnik ma 9 lat.
Kiedyś ta impreza miała także nawet rangę międzynarodową, ale jak te zawody organizuje się teraz, bo wiadomo, że jest to specyficzny parkur, trawiasty. Nie wszyscy chcą już startować na takich właśnie trawiastych parkurach.
No bo łatwiej się jeździ na piaskowych. Łatwiej są na piaskowych, nie są śliskie, nie ma takiej możliwości. Tu trzeba wkręcić hacele specjalne, takie podkowy. Jest wygodnictwo w pewnym sensie, ale wiele dużych imprez wraca na parkury trawiaste. Teraz akurat nasze ekipy są w Fontainebleau na zawodach, gdzie jest parkur trawiasty, bo tam będą mistrzostwa na tym trawiastym, będą w tym roku mistrzostwa Europy i dzieci, i juniorów, i młodzieżowe. Więc te trawiaste cały czas są i tak, no piasek nie jest zdrowy dla koni, nie jest zdrowy dla oczu końskich, dla układu ścięgny i kostnego. My sobie założymy ciemną okulary na piasek, słońce, piasek musi być mokry, czyli jest błyszczący, a koń nie da rady. Także ta trawa jest zawsze przyjemniejsza, naturalna, ładniejsza. Jeszcze przy dobrej dekoracji kwiatami naprawdę to fajnie wygląda.
Jeśli chodzi o poziom sportowy, tutaj możemy doszukać jakichś takich jeździeckich perełek.
No tak, bo w tej kategoriach tutaj na zawodach tej części kucowej, powiedzmy tak zwane, no, kucowej, czyli dzieci i młodzieży, startują 4 zawodniczki, które są w kadrze narodowej i to 3 z szansami jazdy na Mistrzostwa Europy w tym roku w kategorii kucowej, a to są już parkury 135 na kucach, to naprawdę jest bardzo, bardzo trudne i bardzo wysokie. A na zawodach tych ogólnopolskich, tam jedno z większych gwiazd, które będą startowały w Błękitnie, to jest Wojtek Dalkę, który tradycyjnie przyjeżdża i Łukasz Brzuska, który broni sprzed 2 lat zdobytego tytułu. Niestety Łukasz Krajewski nie może ten zeszłoroczny zwycięstwa przyjechać, no bo wyższa rzecz komunia syna i musi być w domu.
Skoro wspomniał pan o takiej właśnie okoliczności, która nie pozwala bronienia tytułu sprzed roku Łukaszowi Krajewskiemu. Ta impreza, jak pamiętam, nawet jeśli miała charakter ten wielki, międzynarodowy, zawsze miała też charakter niesamowicie rodzinny. Stara się pan chyba ten klimat podtrzymać.
No tak, no bo to w ogóle takie zawody są rodzinne dla mnie. To jest majówka piękna, prawda, teraz długi weekend. My jesteśmy w pewnym sensie połączeni z Kostrzynem, w sensie działania imprezowego. Są komunie dzisiaj, prawda, mam nadzieję, że część ludzi przyjdzie. Jest ta gastronomia przygotowana, a jak się na taką imprezę idzie, to się idzie rodzinnie, prawda. Także to jest, ten klimat rodzinny jest najważniejszy. To nie jest piłka nożna, gdzie to jest ten mecz, trwa tam chwilę. Te zawody trwają praktycznie 7-8 godzin, potrafią i dłużej. Dlatego to musi być przygotowane tak infrastruktura, żeby można było i poglądać na konie, i usiąść sobie przy jakiejś tam restauracji czy barze, i poskakać na jakichś zamkach czy innych tego typu zabawach.
Sędzia główna na zawodach Błękitnej Wstęgi Wielkopolskiej w Wilnie, pani Anna Stanek. To dla pani też takie spokojne, bo podkreślaliśmy w rozmowie ze Stanisławem Halakiem o pewnym takim rodzinnym charakterze, ale to dla sędziów chyba zawsze wyzwanie, żeby to wszystko odbywało się w zgodzie z przepisami.
Oczywiście w zgodzie z przepisami jak najbardziej zawsze, ale oczywiście zgadzam się z panem Stanisławem, że jest tu bardzo rodzinna atmosfera.
Tutaj trzeba zwracać często uwagę zawodniczkom, zawodnikom, bo wiadomo, że są różne kategorie wiekowe. obawy od tych najmłodszych startujących na kucach, no aż po tych zawodowców.
Jak najbardziej, bardzo często trzeba zwracać uwagę. Tak naprawdę największe uwagi zwraca komisarz na rozprężalni zawodnikom, a my jakieś nadużycie bata na parkurze, powiedzmy. To najczęściej.
To się jeszcze zdarza?
Oj, bardzo często.
Bardzo interesujące zawody. 46. już o Błękitną Stęgę Wielkopolski, 10. memoriał imienia Henryka Helaka. Zwycięstwo faworyta Wojciecha Dalkę na Quid zwyciężył w tym głównym konkursie, a kolejne miejsca zajęły Amazonki. Małgorzata Zubrycka na drugim miejscu na koniu Alexa, Agata Dalkę na miejscu trzecim na Welwę i czwarte miejsce dla Aleksandry Trojanowicz na Grasento. Jak zwykle udane zawody na hipodromie Biwnie.
27 kwietnia w Wielkopolsce rozpoczęła się 24. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych. Za nami kolejny tydzień tej imprezy. Z rywalizacji młodzieży sportowej przyglądał się w tym tygodniu Sebastian Kierzek.
Żeby zostać kiedyś mistrzem Europy oraz mistrzem Polski w grze podwójnej z moim kolegą Kubą w seniorach.
Taki cel stawia przed sobą Patryk Pyśk, tenisista stołowy LKTS-u Luboń. Dziś osiągnął swój największy sukces w dotychczasowej przygodzie ze sportem, wygrywając finał debla podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Pan Kuba Kwatnicz, reprezentujący Bójkę Radiowa i Patryk Pyśk, LKTS Luboń, wygrała w stosunku 3-1.
Patryk Pyśk dołożył tym samym kolejny medal do sporego już dorobku wielkopolskich sportowców. Oś AZS Poznań na pierwszym miejscu spośród klubów, Wielkopolska liderem wśród województw. Zaskoczenie, czy spodziewał się pan tak dobrego początku podczas Olimpiady Młodzieży?
Tomasz Szponder, prezes AZS-u Poznań.
Ja tym nie jestem zaskoczony, skoro w zeszłym roku mieliśmy trzecie miejsce w ogóle w klasyfikacji dzieci i młodzieży, to można było się spodziewać, że także na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży jakieś sukcesy będą, a żeby aż takie, no to się cieszę podwójnie.
Dorobek punktowy i medalowy dla Wielkopolski otworzyli poznańscy taekwondziści, którzy zdeklasowali przeciwników. Łącznie zdobyli aż 16 medali, w tym 8 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe. Satysfakcji nie kryje jeden z trenerów AZS-u Taekwondo Poznań, Łukasz Szefler.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Po raz kolejny potwierdza się fakt, iż ciężka praca naszych zawodników oraz całego grona trenerskiego przynosi efekty. No i tymi efektami chwalimy się tutaj na arenie całej ogólnopolskiej, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
A zdecydowanie jest się czym chwalić. Kilka lat temu na Olimpiadzie Młodzieży startował m.in. Karol Robak, późniejszy olimpijczyk z Rio de Janeiro. Bez wątpienia stanowi on punkt odniesienia dla dzisiejszych reprezentantów młodego pokolenia.
To jest ważne dla tych młodych zawodników, że mogą obcować na co dzień z tymi już doświadczonymi zawodnikami, olimpijczykiem, jakby nie patrzeć?
Tak, mamy Karola, olimpijczyka, mamy wicemistrza Europy seniorów Jarka Metzmajera, medalistki Mistrzostw Europy w kategoriach olimpijskich Ole Kowalczuk, Anikę Godel, Helmecką. To są zawodnicy, z których nasi najmłodsi czerpią wzorce. Widzą, jak ci starsi koledzy klubowi pracują i wydaje mi się, że właśnie dzięki temu sami próbują być tak jak oni i to przynosi też efekty.
Jak na razie w sukces przekuły się starania organizatorów. Impreza przebiega sprawnie i bez zarzutu, mówi Beata Olstroińska, rzecznik prasowy Olimpiady Młodzieży.
Pierwszy tydzień rywalizacji rozłożył nam się na kilka miejsc, także tutaj już działalność samorządów lokalnych miała bardzo duże znaczenie. I tych komitetów organizacyjnych, które były odpowiedzialne za poszczególne dyscypliny. Wszystko się udało. Myślę, że zarówno pod względem organizacyjnym, jak i tym sportowym, my jako Wielkopolanie możemy być zadowoleni. Przy organizacji nie było jakichś większych problemów, dlatego że jest to sprawdzony zespół organizacyjny, który po raz kolejny się sprawdził.
Trzymamy kciuki za młodych sportowców. Kolejny tydzień rywalizacji w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych przed nami. A zakończyła się pierwsza połowa spotkania białostockiej Jagiellonii z warszawską Legią. Bez goli, przewaga gospodarzy, ale przewaga nie udokumentowana golem. Czekamy na drugą część tego meczu.
Czwarte spotkanie półfinałowe play-off pierwszej ligi męskiej koszykówki w Łańcucie. W play-offie drużyna Łańcuta prowadzi 2-1, a w tym czwartym meczu, także teraz na 5 minut i 41 sekund przed końcem tego spotkania, minimalne prowadzenie koszykarzy z Łańcuta 73-72. Zatem emocje spore. Warto być z nami, proszę Państwa, także po godzinie 19. Tam kolejne informacje, także między innymi z różowych torów, bo o 19.00 między innymi początek meczu na szczycie Speedway Ekstraligi w Lesznie, Fogo Unia kontra Włókniarz Częstochowa. Spotykamy się kilka minut po 19.00.